od 11 wiersza. Potem rzekł: Pewien człowiek miał dwóch synów i rzekł młodszy z nich ojcu: Ojcze, daj mi część majątności, która na mnie przypada. Wtedy ten rozdzielił im majątność. I po niewielu dniach młodszy syn zabrał wszystko i odjechał do dalekiego kraju. I tam roztrwonił swój majątek, prowadząc rozwiązłe życie. A gdy wydał wszystko, nastał wielki głód w owym kraju i on zaczął cierpieć niedostatek. Przyszedł więc i przystał do jednego z obywateli owego kraju, a ten wysłał go do swej posiadłości wiejskiej, aby pas świnie. I pragnął napełnić brzuch swój omłotem, którym karmiły się świnie, lecz nikt mu nie dawał. A wejrzawszy w siebie, rzekł: Iluż to najemników ojca mojego ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę. Wstanę i pójdę do ojca mego i powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko tobie. Już nie jestem godzien nazywać się synem twoim. Uczyń ze mnie jednego z najemników swoich. Wstał i poszedł do ojca swego. A gdy jeszcze był daleko, ujrzał go jego ojciec, użalił się i pobiegłszy rzucił mu się na szyję i pocałował go. Syn zaś rzekł do niego: Ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko tobie. Już nie jestem godzien nazywać się synem twoim. Ojciec zaś rzekł do sług swoich: Przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go. Dajcie też pierścień na jego rękę i sandały na nogi. I przyprowadźcie tuczne cielę, zabijcie je, a jedzmy i weselmy się. Dlatego, że ten syn mój był umarły, a ożył, zaginął, a odnalazł się, i zaczęli się weselić. Starszy zaś syn jego był w polu, a gdy wracając, zbliżył się do domu, usłyszał muzykę i tańce. I przywoławszy jednego ze sług, pytał, co to jest. Ten zaś rzekł do niego: Brat twój przyszedł i ojciec twój kazał zabić tuczne ciele, że go zdrowym odzyskał. Rozgniewał się więc i nie chciał wejść. Wtedy ojciec jego wyszedł i prosił go. Ten zaś odrzekł ojcu: Oto tyle lat służę ci i nigdy nie przestąpiłem rozkazu twego, a mnie nigdy nie dałeś nawet koźlęcia, bym się mógł zabawić z przyjaciółmi mymi. Gdy zaś ten syn twój, który roztrwonił majętność twoją z nierządnicami, przyszedł, kazałeś dla niego zabić tuczne ciele. Wtedy on rzekł do niego: Synu, ty zawsze jesteś ze mną i wszystko moje jest twoim. Należało zaś weselić się i radować, że ten brat twój był umarły, a ożył, zaginął, a odnalazł się. Brat Marek mówił o wartości człowieka w oczach Bożych i mówił o tym synu marnotrawnym, który przetrwonił wszystko, który wrócił do ojca i który w swoich oczach nie miał wartości przed tym swoim ojcem. Tak jak widać, powiedział, chciał zostać jednym z najemników, ale nie o tym chciałbym mówić. Chciałbym mówić o tym drugim synu, o tym drugim synu i o tym, co, jak on się zachował, o tym, co on zobaczył. Starszy zaś syn jego był w domu, a gdy wracając, zbliżył się do domu, usłyszał muzykę i tańce. I rozgniewał się. Rozgniewał się, kiedy dowiedział się, że ten brat, który odszedł z domu, który zabrał tą swoją majątność i ją roztrwonił, kiedy wrócił, ojciec wyprawił na jego cześć, no dla niego wyprawił ucztę. Jak się dowiadujemy dalej, że ojciec nigdy nie wyprawił takiej uczty dla niego. I poczuł żal w swoim sercu i rozgniewał się. Tak często, kiedy mówimy o tej przypowieści, to patrzymy na to, jak ojciec potraktował tego marnotrawnego syna, tego, który postąpił źle, który zgrzeszył przeciwko swojemu ojcu. I często to słowo też głosimy ludziom, którzy są w grzechu, którzy nie znają Boga, że Bóg wiele potrafi odpuścić, że Bóg jest jak dobry ojciec. I patrzymy na tego pierwszego syna. Natomiast ten drugi syn, Kiedy ten pierwszy marnotrawny syn wrócił, jaka była różnica między tym pierwszym a drugim synem? Nie wiemy, co tam się dalej działo, bo Jezus nie mówił w tej przypowieści, ale ojciec mówi takie słowa. Synu, ty zawsze jesteś ze mną i wszystko moje jest twoim. Powiedzcie, co się stało z majątnością tamtego syna, tego pierwszego marnotrawnego? Przetrwonił je i już jego nigdy nie odzyskał. Na początku czytamy, że zażądał swojej części i ta część została mu wydana. Przetrwonił ją i już nie dostał jej z powrotem. Kiedy oddalamy się od naszego Boga, postępujemy jak ten syn marnotrawny. Odchodzimy i roztrwaniamy to, co otrzymaliśmy od naszego Ojca. I możemy wrócić do Ojca, może nas przyjąć, ale to, co roztrwoniliśmy, tego już nie odzyskamy. Tego Ojciec nam w cudowny sposób nie zwróci. Wrócimy pokaleczeni, wrócimy słabsi, odarci. Jezus przestrzegał przed tym w innych przypowieściach. Ostrzegał o tym, przed odejściem od Boga, od Ojca. I tak, chociaż może nie wyprawił żadnej uczty dla swojego syna, tego dobrego, tego, który został, ten syn tak powiedział do Ojca, oto tyle lat służę ci i nigdy nie przestąpiłem rozkazu twego. Taki wzorowy syn. Dlaczego ojciec nie zrobił nigdy uczty? Mógł się poczuć dotknięty, ale ojciec odpowiada mu, wszystko, co jest moje, jest twoim. I tego nic już nie zmieni. Teraz nie będzie kolejnego podziału. Teraz nie będziemy oddawali znowu temu synowi marnotrawnemu. Należy się cieszyć, że wrócił. Ale wszystko, co moje, jest twoim. Ty zawsze jesteś ze mną. I widać w tym, że ten syn tak naprawdę nic nie stracił, że ojciec nie wyprawił dla niego tej uczty. Ojciec wyprawił tę ucztę z radości, że syn zginął, a został odzyskany, że wrócił. I kiedy porównamy tego jednego i drugiego syna, to jeden jest tym biedakiem, który nic nie ma, który, można tak rzec, musi zaczynać od nowa, a drugi jest tym, który żyje w domu swojego ojca i jest właścicielem tego wszystkiego. Człowiek wierzący tak czasami jest, że pozwala sobie na jakiś mały grzech albo niedoskonałość, tak to powiem, niedoskonałość w swoim życiu. I przyzwala sobie w sercu swoim na to, i to jest tak, jakby robił dziurę w swoim worku, w tym worku rzeczy, które posiada od Boga. Jakby robił dziurę i jej nie łatał. Przez tą dziurę uciekają te dobre rzeczy. Dopóki nie naprawi tej rzeczy, nie zaklei tej dziury, nie usunie tej niedoskonałości, tego grzechu, to te rzeczy będą uciekały. I im dłużej będzie czekał, tym więcej tego błogosławieństwa Bożego zniknie, tej łaski Bożej ucieknie. Tym więcej tej łaski się zmarnuje. I jest takie niebezpieczeństwo, że przyjdzie taki czas, że całkowicie odejdzie od Boga. Często może nam się tak zdarzać, że upadniemy, że potkniemy się, że zgrzeszymy, rozgniewamy się, nie wiem, wybuchniemy gniewem. Ale przychodzimy do Ojca i pokutujemy. A jest tak też, że jest coś, na co pozwalamy, nie wiem, na może zawiść albo Albo jakieś takie, nie wiem, gorsze traktowanie brata, siostry, ojca, matki, córki. I to tak trwa i trwa i nie mamy zamiaru nic z tym robić. To jest właśnie ta dziura, która, przez którą wszystko to ucieka. Przez którą ucieka to błogosławieństwo Boże. Te dary Boże. Popatrzmy na swoje życie i spójrzmy, czy tych dziur nie mamy. Czy nie ma ich zbyt wiele. Czy są jeszcze jakieś niezałatane. Czy są jeszcze w naszym życiu jakieś rzeczy, które należy naprawić, które świadomie pozwoliliśmy, aby tam światło Boże nie dotarło. Aby tego nie osądziło, bo chcemy sobie to jeszcze zachować dla siebie. Czas jest krótki i nie ma teraz na to czasu, aby gubić. Teraz należy zbierać. Teraz należy zbierać ten olej do lamp i do naczyń. Bo niedługo będzie potrzebny zapas tego oleju. Niech Bóg dotyka się naszych serc. Niech tak porusza głęboko, abyśmy przychodzili przed ten tron Boży i nie zakrywali pewnych rzeczy przed Ojcem, ale pozwolili Mu wejść i oczyścić się, pokazać, abyśmy mogli pokutować z tego, co zakryte, z tego, co niewidoczne. Amen.
Chwała Panu Bogu, bracia i siostry. Ufać Bogu. To Boża łaska sprawiła, że możemy być tutaj na tym miejscu, że możemy też się posilać, że możemy napełniać nasze serca tym wspaniałym pokarmem, który Bóg dzisiaj dla nas przygotował. Zaufanie Bogu, jakże potrzebne. Ufać w każdy czas, bez względu na okoliczności, które czasami mówią, że tak naprawdę już nie ma sensu ufać, że już wszystko może stracone, ale prawdziwa wiara opiera się na takim bezgranicznym zaufaniu. W to, że jeśli Bóg coś obiecał, to On dotrzyma tego, On to spełni. Ja już czuję się bardzo posilony tym słowem, które było już czytane dzisiaj. Rzeczywiście wspaniałą rzeczą jest wgłębiać się i rozmyślać nad treścią Bożego Słowa. Czasami jest tak, że czytamy pewne historie starotestamentowe, nowotestamentowe i tak coś nam może uciec, coś może nam umknąć, czegoś możemy nie zauważyć. Ale dziękuję Bogu, że po prostu Jego Duch Święty działa, że to Słowo też ożywa w sercach naszych, że On je ożywia, że możemy też przynosić owoc. I rzeczywiście jest to wielka bieda, kiedy człowiek przez wiele lat gromadzi i później okazuje się, że wszystko stracone. Tak jak ten syn marnotrawny, który poszedł, roztrwonił to wszystko. Oczywiście Bóg jest Bogiem miłosiernym, Bóg jest Bogiem cierpliwym, oczekuje na powrót. I tak jak ojciec czekał na powrót syna, taki Bóg oczekuje na powrót, ale smutne jest to, że nawet jeśli człowiek powróci, to musi zaczynać od początku, musi praktycznie od zera zaczynać. Wiele tych łask, wiele tych błogosławieństw nam ucieka każdego dnia. Dobrze więc przejrzeć swoje serca, światło Bożego Słowa oświeca nasze serca i widzimy to wszystko, w czym Bóg jeszcze nie ma upodobania, co się Jemu nie podoba. Ja chciałbym dzisiaj przeczytać też pewną historię zapisaną w Starym Testamencie. W pierwszej Księdze Mojżeszowej. I chciałbym zwrócić Waszą uwagę, bracia i siostry, na pewne postawy dwóch ludzi, którzy są, można powiedzieć, w podobnej sytuacji, a ich zachowania jakże różnią się od siebie. I moglibyśmy na przykład też przytoczyć historię Kaina i Abla. Zostali postawieni w takiej samej sytuacji, mieli złożyć Bogu ofiarę. Postawa jednego brata, postawa drugiego brata, jakże różniły się od siebie. Ale ja chciałbym może i z innego miejsca, to jest 12. Na początek przeczytajmy sobie 5 pierwszych wersetów z 12 rozdziału pierwszej Księgi Mojżeszowej. I później przeczytamy jeszcze z 13 rozdziału, ale na początek 12 rozdział i 5 pierwszych wersetów. I rzekł Pan do Abrama, wyjdź z ziemi swojej i od rodziny swojej, i z domu ojca swego do ziemi, którą ci wskażę. A uczynię z ciebie naród wielki i będę ci błogosławił, i uczynię sławnym imię twoje, także staniesz się błogosławieństwem. I będę błogosławił błogosławiącym tobie, a przeklinających cię przeklinać będę. I będą w tobie błogosławione wszystkie plemiona ziemi. Abram wybrał się w drogę, jak mu rozkazał Pan, i poszedł z nim Lot. Abram miał 75 lat, gdy wyszedł z Haranu. Wziął też Abram żonę swoją Saraj i Lota, bratanka swego, i cały ich dobytek, którego się dorobili, i służbę, którą nabyli w Haranie. Wyruszyli, aby udać się do ziemi kananejskiej i przybyli do Kananu. Widzimy tutaj ten fragment, który mówi nam o tym, jak Pan powołał Abrama. Powołał go do tego, aby wyszedł ze swojej ziemi, dał mu obietnicę też, i Abram tych obietnic się trzymał, ale zobaczmy, może przeczytajmy sobie teraz z 13 rozdziału, no nie jest to długi rozdział, może cały, 18 wersetów. Wyruszył tedy Abram z Egiptu z żoną swoją i wszystkim, co do niego należało, do Negebu, a Lot był z nim. A Abram był już bardzo zasobny w trzody, srebro i złoto. I wędrował, zatrzymując się na postojach, z Negabu aż do Betelu, do miejsca, gdzie poprzednio był jego namiot, między Betelem i Aj. Do miejsca, gdzie przedtem zbudował ołtarz. Tam wzywał Abram imienia Pana. Również Lot, który wędrował z Abramem, miał owce, bydło i namioty. Lecz kraj nie mógł ich obu utrzymać, bo dobytek ich był tak wielki, że nie mogli przebywać razem. Między pasterzami stad Abrama a pasterzami stad Lota powstał spór, a Kananejczycy i Peryzyci mieszkali wówczas w kraju. Wtedy rzekł Abram do Lota, niechże nie będzie sporu między mną a tobą i między pasterzami moimi a twoimi, jesteśmy przecież braćmi. Gdyż cały kraj nie stoi przed tobą otworem, odłącz się więc ode mnie. Jeśli chcesz pójść w lewo, ja pójdę w prawo, a jeśli chcesz pójść w prawo, ja pójdę w lewo. Wtedy Lot, podniósłszy oczy, widział, że cały okręg nadjordański, zanim Pan zniszczył Sodomę i Gomorę, był obfity w wodę, jak ogród Pana, jak ziemia egipska, aż do Soaru. I wybrał sobie Lot cały okręg nadjordański i wyruszył Lot na wschód, tak rozstali się obaj ci mężowie. Abram zamieszkał w ziemi kananejskiej, natomiast Lot przebywał w miastach okręgu nadjordańskiego i rozbijał swe namioty aż do Sodomy. A mieszkańcy Sodomy byli źli i bardzo grzeszni wobec Pana. Rzekł Pan do Abrama po odłączeniu się Lota od niego. Podnieś oczy swoje i spojrzyj z miejsca, na którym jesteś, na północ i na południe, na wschód i na zachód. Bo całą tę ziemię, którą widzisz, dam tobie i potomstwu twemu na wieki. I rozmnożę potomstwo twoje jak proch ziemi. Także jeśli kto zdoła policzyć proch ziemi, również potomstwo twoje będzie mogło być policzone. Wstań i przejdź ten kraj wzdłuż i wszerz, bo tobie go dam. Wtedy Abram zwinął namioty i przybył, by zamieszkać w Dąbrowie Mamre pod Hebronem. Tam zbudował Panu ołtarz. I widzimy tutaj bardzo wyraźnie, jak różnią się postawy Abrama i Lota. Czytamy tutaj, że dobytek był ich tak wielki, że nie mogli przebywać razem. I jak oni postanowili rozwiązać ten problem, jak postanowili to wszystko rozstrzygnąć, czytamy tutaj w 4 wersecie, że Abram wzywał imienia Pana. A czytamy z kolei w 10 wersecie, że Lot podniósł oczy, a Lot podniósłszy oczy. Takie były ich postawy. A więc widzimy, że Abram, można powiedzieć, że wpatrywał się w Boga. A z kolei Lot wpatrywał się w piękno tej ziemi, w jakieś może okoliczności. Widział tam po prostu też jakiś taki dobrobyt, że to jest bardzo dobre miejsce. I Lot tutaj popełnił pewien błąd, i taka postawa, właśnie takie patrzenie jest często bardzo niebezpieczne, często prowadzi też do kompromisu, można powiedzieć. I przyjrzyjmy się tutaj właśnie na postawę Lota może, a później jeszcze wrócimy do Abrahama. Kiedy Lot podniósł swoje oczy, to co zobaczył, można zapytać. Zobaczył cały okręg nadjordański, obfity w wodę. Zobaczył piękne rzeczy. Te ziemie wydawały mu się, że są bardzo atrakcyjne dla niego, że tutaj on po prostu widział jakąś przyszłość. Bardzo mu się to spodobało, był pod wrażeniem tego wszystkiego, pod wrażeniem tego, co zobaczyły jego oczy. A kiedy czytamy list Jana, to możemy tam sobie przeczytać, że nie należy miłować świata, ani tych wszystkich rzeczy, które są na świecie. Bo jest tam napisane, że jeśli ktoś miłuje te rzeczy, jeśli ktoś miłuje świat, to nie ma w nim miłości Boga. I te wszystkie rzeczy, które są na świecie, pożądliwość ciała, pożądliwość oczu, pycha życia, to wszystko Bogu się nie podoba. To nie jest z Ojca, to wszystko jest ze świata. Ale Lot widzimy, że zapatrzył się na tą ziemię. Podobała mu się ta ziemia, piękno tej ziemi. Nawet pomimo tego, że w niedalekiej odległości od tego miejsca, które zobaczył, była Sodoma i Gomora i zła Sodoma. No ja myślę, że to wcześniej było wiadomo, że to miasto jest przeniknione złem. Lot pewnie też musiał o tym wiedzieć, ale Lot sobie pomyślał, że pewnie mi to nie zaszkodzi, że sobie tam zamieszkam blisko tego miasta. Był pewny, że poradzi sobie, że nie będzie tak jak ci wszyscy, którzy tam mieszkają. Nie będzie taki jak mieszkańcy Sodomy, że to, że mieszka w pobliżu tego złego miasta, nie znaczy, że będzie to miało jakiś wpływ na niego. Tak sobie myślał Lot. I również ludzie wierzący czasami mają takie nastawienie też, że wydaje im się i mówią też, że no jestem wolnym człowiekiem i jeśli coś przeczytam, coś obejrzę, czegoś posłucham, jeśli przeczytam jakąś książkę, obejrzę jakiś film, posłucham jakiejś muzyki, to w zasadzie nie będzie to miało na mnie złego wpływu. Jestem na tyle mocny, że nawet jak obejrzę, to nie zgorszę się, jeśli coś przeczytam, nie zgorszę się. I taka postawa też jest bardzo niebezpieczna. Tak jak tutaj w postawie Lota możemy to zobaczyć. Wybrał sobie Lot cały okręg nadjordański i rozbijał swoje namioty aż do Sodomy. Kiedy czytałem ten tekst, to sobie też zadałem takie pytanie, bo wcześniej nawet nie zauważałem tego, nie widziałem. I pomyślałem sobie, że Lot tak naprawdę od samego początku nie zamieszkał w Sodomie, chociaż tak mogłoby to wyglądać. Nie było tak, że kiedy odłączył się od Abrama, wszedł do Sodomy, rozbił tam swoje namioty lub ewentualnie jakiś tam dom może zbudował. Tak nie było. On po prostu tak stopniowo, etapami jakby przybliżał się do tej Sodomy. Rozbił namioty blisko, później może okazało się, że to było jeszcze za daleko, jeszcze troszeczkę bliżej. Myślę, że on sobie zdawał sprawę z tego, że Sodoma to bardzo złe miasto i nie powinien tam mieszkać. I na początku tak oczywiście uczynił, ale ten teren był taki atrakcyjny dla jego oczu. Tak mu się to wszystko podobało, a nawet to miasto, nawet jeśli złe, ale w pobliżu może czasami okazać się przydatne, można będzie pójść tam, zrobić jakieś zakupy, porozmawiać z ludźmi, nie będzie to miało złego wpływu. I zawsze tak jest, bracia i siostry, że szatan też przychodzi do człowieka z takim podstępem, można powiedzieć, i mówi: słuchaj, ty nie musisz mieszkać w Sodomie, wystarczy, że będziesz mieszkał blisko tej Sodomy. Nie musisz tam wewnątrz tego miasta być, wystarczy, że blisko, że będziesz to widział, że zobaczysz, obyś nie był tylko za daleko, z takim podstępem. I wielu właśnie daje się na to nabrać. Wielu daje się na to nabrać. Kiedy jedziemy na przykład drogą, to widzimy znaki ostrzegawcze, które informują nas, ostrzegają nas o zagrożeniach. Różnego rodzaju są to znaki. Kierowcy patrzą, niektórzy nie patrzą, bo znają drogę na pamięć, wiedzą, jadą na pamięć po prostu. Ci, którzy jadą pierwszy raz, patrzą i wiedzą, że za ileś tam metrów, kilometrów będzie jakieś zagrożenie. I również, bracia i siostry, Bóg na naszej drodze życia stawia takie znaki. Człowiek wierzący powinien zawsze mieć taki jeden znak. Uwaga, teren świata. Uwaga, teren świata, należy zachować szczególną ostrożność. Jeśli taki znak jest zawsze przed naszymi oczyma, to wtedy w odpowiednim momencie, w odpowiedniej chwili będziemy mogli jeszcze reagować i zapobiec jakiemuś nieszczęściu. Te znaki ostrzegawcze są zapisane w Bożym Słowie, możemy je czytać, możemy się nimi karmić. Apostoł Paweł napisał, że nie pielgrzymujemy w oglądaniu, tylko pielgrzymujemy w wierze. Akurat tu postawa Lota mówi nam zupełnie coś innego, że on pielgrzymował w oglądaniu, a nie w wierze. A my powinniśmy pielgrzymować w wierze. Lot tak jakby chciał być jedną nogą w Sodomie, a jedną poza Sodomą. Jedną nogą w Bożym Królestwie, a jedną nogą w świecie. I często również my mamy takie skłonności, kiedy Eliasz też swego czasu mówił, dopóki będziecie jeszcze chramać, dopóki będziecie kuleć na dwie nogi, musicie się opowiedzieć albo Bóg, albo świat. Zawsze człowiek ma wybór, zawsze może dokonać tego właściwego wyboru. Oczywiście czasami są to trudne wybory, ale z Bożą pomocą na pewno nam się to uda i Bóg będzie nam to wszystko też pokazywał. Tutaj czytamy, że Lot rozbijał swoje namioty aż do Sodomy. Mieszkał z rodziną obok tej Sodomy przez jakiś czas. Na pewno tam chodzili, tak jak już wspominałem, do tego miasta, coś tam kupić i tak dalej. I na początku być może, kiedy tam pierwszy raz poszli, drugi, trzeci, to ludzie, którzy tam mieszkali, na pewno wydawali im się jacyś dziwni, źli, tacy niemoralni, ale później z czasem, kiedy tam coraz częściej bywali, to myślę, że już zaczynali się też przyzwyczajać do tych ludzi, do ich zachowania, już może nie sprawiało im to jakiegoś trudu zrozumienie. Tak, podobnie jest też z nami, że często to, co na początku nas tak bardzo razi, tak bardzo nas boli, później jakoś przyzwyczajamy się do tego, już nie razi nas tak, jak kiedyś nas raziło. Człowiek się może przyzwyczaić do wszystkiego, również może się przyzwyczaić do grzechu. I w 14 rozdziale, w następnym rozdziale, jeden werset jeszcze tylko, 14 rozdział, 12 werset, zabrali także Lota i bratanka Abrama i jego dobytek i odeszli, mieszkał bowiem w Sodomie. A więc widzimy, że tam czytaliśmy, że rozbijał swoje namioty aż do Sodomy, tu czytamy, że Lot mieszkał w Sodomie. I podobnie jest z grzechem, bracia i siostry. Na początku bardzo boli, ale gdy coraz częściej jest powtarzany, to staje się tak jakby mniej bolesny. Możemy się też przyzwyczajać do niego. I po pewnym czasie, po pewnym okresie czasu, już nawet człowiekowi wydaje się, że to nie grzech, że to rzeczywiście, no, że Bogu może się to nawet podobać. Człowiek po prostu traci ten duchowy wzrok, traci ten zmysł, traci to powonienie. Jest po prostu, zupełnie inaczej patrzy na pewne rzeczy później niż widział to wcześniej. Na tym właśnie polega też kompromis. Abram, Lot bardzo różnili się od siebie. Widzimy, że Abram podniósł wzrok. Lot podnosi oczy, a Abram po prostu wzywa imienia Pana. I tutaj też została dana ta obietnica. Czternasty werset 13 rozdziału, że później Bóg powiedział Abramowi, że to wszystko, co widzą jego oczy, kiedy Lot się już odłączył, będzie jego. Na wschód, na zachód, na północ, na południe. To już została dana obietnica Abramowi, że to będzie należało do niego. I rzeczywiście, kiedy Sodoma i Gomora zostały zniszczone, Abram, można powiedzieć, wypełniła się ta obietnica, którą Bóg dał. A Lot stracił wszystko. Stracił wszystko to, co gromadził. Stracił cały dobytek, można powiedzieć. Stracił żonę. Stracił bardzo dużo. I widzimy, że Lot, nawet kiedy już przyszli aniołowie tam, żeby go ostrzec o tym sądzie, który zapadł nad Sodomą, nad Gomorą, to Lot, kiedy powiedział tam swoim zięciom, to oni myśleli, że Lot żartuje, ale później, kiedy już trzeba było wychodzić szybko, to nawet czytamy tam, że Lot zaciął się ociągać, że Lot się ociągał. Nie chciał jeszcze stamtąd wychodzić. Widocznie mu było aż tak bardzo dobrze. Wtedy aniołowie wzięli ich za ręce i pociągnęli za sobą. Kompromis, można powiedzieć, kosztował Lota bardzo dużo. Powinniśmy zastanowić się, bracia i siostry, czyim jesteśmy naśladowcami, czy wolimy naśladować postawę Abrahama, czy postawę Lota. Powinniśmy modlić się, abyśmy byli w stanie żyć dzień po dniu tutaj na tej ziemi bez żadnego kompromisu. Byśmy byli naśladowcami tak wielkiej wiary Abrahama. Jak wielka to była wiara, czytamy w Starym Testamencie, również w Nowym Testamencie możemy o tym czytać, kiedy czytamy w liście do Hebrajczyków o bohaterach wiary, to chyba najwięcej miejsca jest poświęcone właśnie Abrahamowi. Wiara Abrahama była bardzo wielka. To jeszcze może przeczytam. Też tu właśnie w czwartek było czytane z listu do Rzymian. I też moją uwagę tutaj przykuło kilka wersetów zapisanych w tym liście. Z czwartego rozdziału też jest tu właśnie na temat Abrahama. Czwarty rozdział. I może od kilka wersetów, od 18 do 21. Abraham wbrew nadziei, żywiąc nadzieję, uwierzył, aby się stać ojcem wielu narodów, zgodnie z tym, co powiedziano. Takie będzie potomstwo twoje. I nie zachwiał się w wierze, choć widział obumarłe ciało swoje, mając około 100 lat, oraz obumarłe łono Sary. I nie zwątpił z niedowiarstwa w obietnicę Bożą, lecz wzmocniony wiarą dał chwałę Bogu, mając zupełną pewność, że cokolwiek on obiecał, ma moc i uczynić. Widzimy tutaj takie wspaniałe słowa, że Abraham wbrew nadziei, żywiąc nadzieję. Często jest tak, że w naszym życiu nie widzimy już żadnej nadziei i ta nadzieja gdzieś ucieka, tracimy ją. A tu widzimy, że wszystkie okoliczności mówiły, że nie ma już żadnej nadziei. Wbrew nadziei, żywiąc nadzieję. Także możemy brać tutaj przykład z Abrahama. Rzeczywiście, czytając historię Abrahama, widzimy człowieka, który był też bardzo doświadczany, który był poddawany takim różnym próbom. Nawet to powołanie przez Boga, zostawić wszystko, nie wiadomo gdzie się pójdzie, nie wiadomo co się tam przydarzy, co się trafi, jednak zostawił to wszystko i ufał w Boże obietnice. Możemy naśladować Abrahama, również wtedy, kiedy już się wypełniła obietnica, bo wcześniej też już tak jak to czytaliśmy, w starszym wieku obydwoje już się wydawało, że nic się nie wydarzy. Bóg dał obietnicę, że będzie liczne jego potomstwo, a tu nawet jeszcze nie ma ani jednego syna. Wtedy może gdzieś ta ufność być jakoś ograniczona, może wtedy gdzieś zachwiać się to wszystko, ale u Abrahama było inaczej. Abraham po prostu wierzył do końca. Wierzył do końca. Wiedział, że za każdym razem można Bogu zaufać bezkompromisowo. Można Bogu zaufać we wszystkim. Oczywiście nie jest to łatwe w naszym życiu ufać bez względu na wszystko, tak jak śpiewaliśmy w tej pieśni, ale naprawdę warto Bogu zaufać i wierzyć to, że te wszystkie obietnice, które On złożył, wypełnią się, że będziemy doświadczać wielu łask, że będziemy doświadczać wielu błogosławieństw też. Ale musimy spełnić jeden warunek. Musimy tak jak Abraham po prostu opuścić tą bezpieczną ziemię. Nawet tą ziemię, w której jesteśmy zadomowieni, nawet tą ziemię, w której jest nam tak bardzo wygodnie i powinniśmy wyruszyć w tą drogę wiary. Bóg będzie z nami, Bóg będzie nas prowadził. Oczywiście, tak jak Abraham wchodził z Izakiem na górę Moria. Również i my musimy na tą duchową górę wchodzić, bracia i siostry. I dla każdego ona może oznaczać inną wysokość, dla każdego może oznaczać inną pochyłość, bardziej pionowo, bardziej poziomo, ale ta góra czeka na zdobycie. Musimy ją zdobywać. Czy gotowi jesteśmy zaufać i podjąć się tej wędrówki? Wędrówki obiecanej przez wiele błogosławieństw. Obiecanych błogosławieństw mamy, ale też i trudnych decyzji, trudnych wyborów, tak jak wcześniej już mówiłem. Ale warto mieć przed oczyma przykład Abrahama i zobaczyć w to, który całkowicie zaufając Bogu, on się po prostu nie bał, że czemuś nie sprosta, że w czymś nie da rady. I wiele innych takich przykładów można było podawać, takiego zaufania, ale myślę, że ten przykład Abrahama jest tutaj taki bardzo dobitny. My nie musimy w tej naszej wędrówce, w tej naszej pielgrzymce, nie musimy wymyślać jakichś czarnych scenariuszy, bo czasami jest tak, że Bóg stawia przed nami jakieś zadania, a my sobie zaraz gdzieś tam układamy, że nie sprostamy, że nie damy rady, że sobie nie poradzimy. Nie musimy tego robić, nie musimy się przerażać, że nie będzie nas stać na wypełnienie woli Bożej, bo jeśli Bóg daje zadanie, to też daje i siły do wykonania tego zadania. I taka wyrastająca z zaufania wiara jest bardzo potrzebna. Ta wiara ma wzrastać, ta wiara ma wzmacniać się z dnia na dzień. Nie może być tak, że ta wiara zamiast wzmacniać się, wzrastać, ona osłabnie, ona upada. Tak nie może być, chociaż często też tak jest. Droga, którą Bóg wytyczył, jest drogą wąską. I tak jak powiedział Pan Jezus, niewielu jest takich, którzy znajdują tą drogę. Ale jeśli tak jak Abraham wyruszymy z pełną wiarą, z wielką wiarą, z pełnym takim zaufaniem Bogu, to możemy być pewni, że będą też problemy na tej drodze. Bóg może nie będzie usuwał tych problemów, ale zawsze da siłę, zawsze da taką moc do przezwyciężania tego wszystkiego. A najważniejsze jest to, że będzie blisko nas, tak jak obiecał Abrahamowi, że będzie mu błogosławił i te obietnice zostały spełnione. Dałby Bóg, aby ten przykład, bracia i siostry, był dla nas też takim przykładem zachęcającym nas do wyruszenia w drogę wiary i podążania nią w każdy dzień tutaj w tej ziemskiej pielgrzymce, ile Bóg jeszcze nam da dni. Amen.
Chwała naszemu Panu. Abraham miał 75 lat, kiedy Bóg do niego powiedział te słowa, aby wyszedł z ziemi, swojej ziemi ojczystej, rodzinnej. 75 lat. Nierzadko my dożywamy tego wieku, a Abraham w wieku 75 lat wyruszył w swoją bardzo długą i trudną drogę. Ile żył Abraham? No. Abraham żył 175 lat, a więc przed nim jeszcze było 100 lat życia, nim wyruszył. 175 lat. Jeszcze wtedy żyli ci ojcowie jeszcze żyli wtedy, chyba nawet jeszcze Izak, jeszcze Jakub chyba dożył chyba 160, bo był Mojżesz już 120, już to się zmniejszało, już zmieszało się, ale jeszcze oni dożywali, no faktycznie, tam jest też napisane, że był syty dni, już osłabł, ale był szczęśliwy. O Abrahamie tak pisze. Wbrew nadziei, ale z nadzieją, takie ciekawe też słowa Abraham. Jakże, kiedy to czytamy, tak powiem, kiedy Sławek to czytał, słuchać głosu Boga, posłuchać głosu Boga. Chociaż jest to rzecz jakaś taka dziwna. Mówię, Abraham mógł zadać Bogu i na pewno by chciał zadać Bogu tyle pytań. Po co, Boże, dlaczego nie tu? Ale Abraham wyruszył, posłuchał się głosu Boga. I tam jest powiedziane, tym, którzy Tobie błogosławią, będę im błogosławił, a tym, którzy Ciebie przeklinają, ja przeklnę. Dzisiaj ludzie, chyba jedyny naród, Izrael, to jest jedyny chyba naród, na temat którego jest najwięcej dowcipów. Jedyny naród, który chyba najwięcej... Słyszy się najwięcej złego. Wiecie, naprawdę, jeżeli cokolwiek stanie się tam, w tym, jakaś taka drobnostka, nie wiem, wczoraj w internecie przeczytałem, I tak zastanawiam się, po co w ogóle to nawet, a to jest jakaś para małżeńska, Żydzi, jaką rzecz wzięli, no ukradli, no niestety ukradli z Auschwitz i chcieli wywieźć. No ja myślę, że jako pamiątkę, coś w czym. I to już jest nagłośnione. A komentarze, ten forum, nie nas tak właśnie, jak to chcę zobaczyć. Boże drogi, od razu coś okropnego, jak od razu jest na Izrael. Wtedy widać ten duch antysemityzmu okropny. To jest przeciwko nim, to jest najbardziej krytykowany i znienawidzony naród na ziemi, naród Boży, Izrael. Ja tak zastanawiałem się, teraz Stany Zjednoczone dotyka tyle klęsk. Stany Zjednoczone odwracają się od Izraela. Ale dziwną rzeczą jest, że Niemcom powodzi się bardzo dobrze. Naród, który przyczynił się do największej zagłady tegoż narodu Izraela, na dzień dzisiejszy im wiedzie się dobrze, prawda? No bo zapyta się dlaczego. Wiecie, gdzie Żyd jest najbardziej bezpieczny dzisiaj? To jest taka może dziwne, najbardziej bezpieczny, najbardziej szanowane są ich prawa to w Niemczech. Nawet w Izraelu nie czują się tak bezpiecznie jak w Niemczech. W Niemczech wystarczy cokolwiek powiedzieć, głośno, koniec. Niemcy są tak już wyczuleni na to, dlatego że na nich ciąży, no ciąży to, czego dokonali. Może i dlatego Bóg im błogosławi, nie wiemy. Ale prawdą jest, że ci, co przeklinają, będą przeklęci, a ci, co Bóg ich przeknie, a ci, co błogosławią, będą błogosławieni. Dlatego kochajmy naród izraelski. Módlmy się za nimi. Powinniśmy mieć do nich serce takie też i biblijne. Dzisiaj zacznę trochę nietypowo. Przetłumaczycie mi pewne słowa. Znaczy ja wiem jakie, ale tak chcę was wysilić. Quo vadis domine. Co to znaczy? Czy dokąd idziesz, Panie? Dokąd zmierzasz, Panie? Jest to nawet są pan Rubik, kompozytor, pan, kompozytor napisał piękny utwór, który jest śpiewany w różnych też wersjach przez chór, przez pana aktora. Kogo? Bajora. Quo vadis domine, dokąd idziesz, Panie? I jest coś w tym dziwnego. Dokąd idziesz, Panie? Oczywiście jest oparte na książce Sienkiewicza Quo vadis. I nie ma tam domine, tylko jest Quo vadis, dokąd idziesz? Nie jest biblijne też potwierdzone. Biblia tego nie potwierdza. To są tylko jakieś tam domysły i nie do końca one są też prawdziwe, że to Piotr w tym czasie akurat był w Rzymie, ale to pan Sienkiewicz nasz napisał taką książkę i na ten temat jest, no między innymi te utwory Quo vadis domine, dokąd idziesz, Panie? A powinno być właśnie Quo vadis, dokąd idziesz? Dokąd ty idziesz? Dokąd ja idę? Jaką drogą idę, prawda? Nie zastanawia człowiek, dokąd idziesz, Panie? Taka troska o Pana Jezusa, to Jego chodzi. Dokąd ty idziesz? Oczywiście, że On idzie, Piotr musi wrócić i tak dalej, to wiemy. Ale człowiek nie zastanawia się nad tym, dokąd On zmierza albo dokąd powinien zmierzać człowiek. Są dwie drogi. Ten fragment, dzisiaj króciutki fragment, chciałbym przeczytać tylko dwa wersety. Dwie drogi. Ewangelia Mateusza, 7 rozdział, 13 i 14 werset. Ewangelia Mateusza, 7 rozdział, 13 i 14 werset. Wchodźcie przez ciasną bramę, albowiem szeroka jest brama i przestronna droga, która wiedzie na zatracenie. A wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. A ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do żywota. I niewielu jest tych, którzy ją znajdują. Ciekawy fragment i fragment, który mówi, powiem, dwa wersety, a praktycznie mówią o wszystkim. Jest tu mowa o dwóch bramach, o dwóch drogach, o dwóch grupach ludzi i o dwóch celach tejże drogi. Dwie bramy, dwie drogi, dwie grupy ludzi i dwa cele. Wchodźcie przez ciasną bramę, bo przez tą szeroką wchodzi wielu, tą szeroką drogą też idzie wielu, ale przez tą wąską bramą niewielu wchodzi, niewielu podąża, niewielu. I jak świat, jak historią, jak świat światem, tych, którzy szli wąską drogą, zawsze było mniej. Mało tego, było niewielu. To nie jest tak, że było naprawdę wiele. Oczywiście my mówimy, że zbawionych będzie jak, że nikt ich praktycznie nie może zliczyć jak piasku morskiego. Tak, ale to jest przestrzeń ile tysiącleci. Ale w danym czasie nigdy nie było tak, aby było mnóstwo ludzi wierzących. Zawsze było niewielu. I kiedybyśmy tak tylko przeszli poprzez miasta i tylko zbory, to ten stosunek jest zawsze prawie jak kropla w morzu, prawda? Jest niewielu tych, którzy idą, jest niewielu tych, którzy zdążają. Może nawet i liczebnie te kościoły są i tak małe, a nawet jeszcze z tychże społeczności nie wszyscy tak naprawdę idą i wchodzą przez tą ciasną bramę. Co to znaczy wejść przez ciasną bramę, a co to znaczy wejść przez szeroką bramę? Szeroka brama, drodzy, to jest szeroka brama. Tam wszyscy wchodzą, bez żadnej, powiem, kontroli. Tam wszyscy mogą wejść i wyjść. Nikt nie ma nad tym kontroli. Nie ma żadnych ograniczeń. Tam praktycznie wszyscy zążają. Wąska brama to jest coś takiego, Marcin dzisiaj wspomniał o tym marnotrawnym synu. Nie wiem, czy Marek mówił, akurat nad tym fragmentem się zatrzymał, ale tam jest powiedziane, że kiedy był jeszcze daleko, ojciec wiedział, że on wraca. I teraz tak pomyślmy sobie, ja wiem, że to jest trudno wyobrazić sobie nas, rodziców, jeżeli mamy dzieci, że nasz syn czy nasza córka wzięła część naszej majątności, przetrwoniła i wraca, prawda? I jak my się zachowujemy? No bo my nawet tej części byśmy nie mogli dać, żeby on sobie tam porządził gdzieś. No nie wiem, jak, ale sądzę, żeby się nawet, my byśmy nie mieli nawet tyle, aby dać mu, żeby on jeden dzień spędził, być może w jakimś ekskluzywnym, dojechał i tam żył, prawda? No ale jest to pewne wyobrażenie, że on nie wziął połowy, tylko wziął część i to musiała być duża część, bo wyjechał do innego kraju i tam sobie w jakiś czas naprawdę żył. Myślę, że na dzień dzisiejszy to byłoby 5 gwiazdek i uroki tychże 5 gwiazdek. Wszystko, co ci dają, a to kosztuje. I jeżeli wracał, gdyby wrócił, to byśmy co powiedzieli? No, a mu nie mówiłem, na przykład, byśmy mogli tak powiedzieć, prawda? Albo byśmy powiedzieli ty, albo byśmy czekali w ogóle na niego, aż tutaj dojdzie do nas i mu jako ojciec czy matka powiedzieli, widzisz, synu, córko, co narobiłeś? Jeszcze był daleko, a to ojciec wybiegł mu na spotkanie, to ojciec rzucił mu się na szyję, to ojciec pierwszy go pocałował. Ale to nie jest ślepa miłość. To nie jest ślepa, bo już, no tak, taki nasz jest ojciec, prawda? Czyli hulaj dusza, piekła nie ma, a i już tutaj wychodzi i nas wita. To nie była ślepa miłość. Tam jest napisane i wcześniej, że ten syn wejrzał w siebie. I zrozumiał, co on zrobił. Mówi, zgrzeszyłem, powiem ojcu, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko tobie. On wejrzał w siebie. On zrozumiał, co on uczynił, do czego on siebie doprowadził, do czego, innymi słowy, do czego jego mądrość doprowadziła, do czego jego wzrok doprowadził, tak jak Sławek mówił o Locie i Abrahamie. Ach, mam pieniądze, jestem młody, dlaczego ja mam tu żyć, dlaczego mam pracować, dlaczego ja mam być posłuszny na przykład ojcu, prawda? W rodzinie każdy miał pewne obowiązki. Ja wolności chcę zażyć. No i wziął swoją część i ją przetrwonił. Innymi słowy, zgrzeszył. Przetrwonił wszystko. Ale doszedł do takiego momentu, że wejrzał w siebie. Kiedy rzeczywiście on wejrzał w siebie, on pokutował, drodzy, on się opamiętał, on wiedział, że zgrzeszył przeciwko niebu i przeciwko ojcu. On wiedział, że zgrzeszył. Dlatego, kiedy wracał, grzesznik, jakikolwiek miałby grzech, jakiekolwiek miałby przewinienie, ale jeżeli pokutuje, właśnie tak pokutuje, wejrzałem w siebie, zrozumiałem, że to jest grzech, że to jest grzech, że zgrzeszyłem, to wtedy, jeżeli tak przychodzisz, powiem, to jest ta ciasna brama. Każdy z nas wszedł przez tą ciasną bramę. Nie wszedł z pychą, z dumą, z zrozumieniem, panie, kogo ty dzisiaj będziesz miał na swojej drodze, prawda? O, taki, prawda, nie wiem, z tytułami lub z dużą majątnością. Nie. Ja nie mówię, że bogaty nie może wejść, broń Boże. Ale musisz wejrzeć z pokorą i wtedy ojciec wita ciebie, wybiega ci naprzeciwko. Nie czeka, wybiega, przytula, całuje, wynagradza. Ale to jest, i to jest ta ogromna Boża miłość. Nie ślepa miłość. Nie ślepa miłość. To jeszcze raz powtórzę. Nie ślepa miłość. Tak Bóg miłuje swoje dzieci. A jeżeli miłuje, to też wychowuje. To też wychowuje. Drodzy, bo my z natury wszyscy, toż dzieci z natury, mamy taką naturę, że jesteśmy nieposłuszni. Jesteśmy krnąbni, mamy te karki twarde, chcemy po swojemu, to już od dziecka, prawda? My rodzice widzimy, nasi rodzice nas widzieli też, to nie, że było tak, że my tu już aniołki byliśmy od małego, to my też, my mieliśmy też pewne ograniczenia. Rodzice musieli nas wychowywać, Już nawet kiedy byliśmy na tej drodze, Bóg i też nas Bóg wychowuje, ale wchodzimy, może do tego później jeszcze wrócę, do tego wychowania, ale wchodzimy przez tą ciasną bramę. Nie każdy chce wejść, nie każdy chce się przyznać, nie każdy chce pokutować. Lepiej iść właśnie szeroką drogą przez świat, gdzie nie ma żadnych ograniczeń, gdzie jest zupełna swoboda. A na tej szerokiej drodze i na tej wąskiej drodze też panują pewne zasady. Nie do końca, niekoniecznie na tej szerokiej drodze panują zdrowe zasady. I raczej nie panują zdrowe zasady. Tam prawo jest łamane. Tam zło triumfuje. To jest ta szeroka droga, gdzie każdy każdego, gdzie nawet nie idą chyba w jedną stronę. Pamiętam, kiedyś byliśmy w Kołobrzegu i to był jakiś dzień letni, bo później taki w sezonie, bo później nawet tam jeździliśmy i weszliśmy na latarnię w Kołobrzegu i patrzyliśmy się w dół. Nie jest ona wysoka, nie wiem jak ona jest wysoka, ta latarnia, ale już ludzie są mniejsi, już takie to mrowisko prawie, że wygląda. I promenada chyba jest szerokości naszej może sali i tak pięknie widać z góry, wiecie, jak ludzie się przemieszczają, idą. Ciekawy tam w ogóle można inne mieć refleksje. Ja miałem też jeszcze inne, pamiętam. Ale można widzieć, jak to się wszystko, każdy w swoją stronę. Jedynie nagle zawraca z powrotem i tak. To jest ta szeroka droga. Też jest uprzejmość, ale wąską drogą, drodzy, wąska droga to raczej wymaga tego, aby iść w jednym kierunku. Tam nie ma miejsca, żeby nawet zawrócić. To jest ta wąska droga, po której nie każdy chce iść. Bo na wąskiej drodze, na tej Bożej drodze są Boże zasady, których człowiek nie do końca chce przestrzegać. Jeżeli nie mamy, powiem, jeżeli nie podajemy się pod wychowanie, nie podajemy się pod Boże prawa, my, powiem, idziemy automatycznie, powiem, idziemy szeroką drogą, bo nie mamy, nie ma konsekwencji za to, na szerokiej drodze nie ma konsekwencji. Robię cokolwiek chcę, cudzołożę i tak dalej, i niczego i nikogo się nie boję. Ani Boga, ani żony, ani męża, ani nawet dzieci, teściowej, czegokolwiek, prawda? Idziesz jak burza. Nie boisz się tam niczego. Tam nikt cię nawet nie skarci. Na wąskiej drodze my wiemy, że takich rzeczy nie wolno robić, bo są tego pewne konsekwencje. Sławek powiedział o znakach takich zakazu, czy tam informacyjnych. U nas, nie wiem, czy kojarzycie ulicę Kościuszki, ona była kiedyś dwukierunkowa, w tej chwili jest jednokierunkowa. I tak się zdarzyło, że to był czas bliski, jakiś moment, że zmienili ją, że zakaz wjazdu, to jest na jednokierunkowej. I wjeżdżałem w tą drogę i w ostatniej chwili zobaczyłem ten znak, ale mówię, on chyba na początku tylko stoi, dzień, dwa to jeszcze, i chciałem jechać dalej, ale na końcu tej ulicy zobaczyłem, policja się czaiła, na samym końcu schował się i właśnie dla takich czaił się jak ja, którzy wjadą, no i wiadomo, przekroczą przepisy. No ale dobrze, że zobaczyłem go tam na końcu i zatrzymałem się, zawróciłem. A ktoś inny pojechał sobie, oczywiście ten policjant wyszedł, on uciekł tutaj w tą taką koło kina Goplana, ale złapał go ten policjant, wyjechał mu. Konsekwencja, drodzy, nie tyle być może ten, chciałem sobie pozwolić, ale zobaczyłem, że zostanę ukarany. I ta, powiem, ta kara mnie zmobilizowała do tego, żeby zawrócić. Konsekwencja spowodowała, drodzy, jest konsekwencja. I my na tej drodze idąc, powiem, i wiedząc, że Bóg karci, Bóg może nie tyle kara, co karci, wychowuje. I człowiek bez karcenia, bez wychowania, to praktycznie to jest właśnie jak jest. I też my w stosunku do naszych dzieci musimy włożyć starania, żeby nasze dzieci były posłuszne. I nie tylko słowo. Słowo nie zawsze pomaga. I Biblia mówi, że trzeba też, ojciec też smaga syna swego. Oczywiście to nie chodzi tylko o ojca. Ale jest to biblijne. Ale człowiek mówi, dzisiaj świat mówi zupełnie co innego, prawda? I efekty tego już są widoczne w krajach skandynawskich. Są widoczne. Są okropne, są przerażające, gdzie rodzice nie wychowują, powiem biblijnie, dzieci. Są przerażające. Ale to są prawa tego świata. A świat, wiadomo, to jest diabeł. To jest ślepa miłość. Boża miłość i nasza miłość. My wiemy, kochając swoje dzieci, że trzeba je tak i tak wychowywać, a czasami trzeba skarcić. On musi mieć tą konsekwencję. Ja pamiętam, kiedy byliśmy jeszcze młodsi, nasza ulica była naprawdę bardzo spokojna i wieczorami sobie siedzieliśmy tam. Zmieniła się nasza ulica, ale przed domem siedzieliśmy i rodzice mówili, godzina, nie wiem, czy 22, czy 23, macie być w domu. Nam się chciało jeszcze dłużej być, naprawdę, bo było fajnie, przyjemnie, rozmawialiśmy sobie, muzyka tam jakaś spokojna. Młodzi ludzie. Ale zbliżał się czas i nie tylko my. To wszyscy. Tak było. Bo jeżeli nie, to albo no, były konsekwencje tego. Muszą, drodzy, na tej drodze Bóg nas wychowuje. I Bóg wymaga od nas pewnych Bożych praw. Jeżeli przestrzegamy tych Bożych praw, to nie jest zakaz, który nas zniewala. Nie. On nam pomaga. My stajemy się wolni od grzechu. I tak jak ten świat nie może zrezygnować czy z nikotyny, czy z narkotyków, czy z cudzołóstwa, czy w ogóle z czegokolwiek, mówią, no jak można, czy z zabawy i innych rzeczy byśmy mogli wymieniać, tak my mówimy, że z wielu rzeczy, prawda, jesteśmy wolni i jesteśmy mało wolni. Ale co jeszcze? Jesteśmy szczęśliwi, bo tak naprawdę oni się tym, no mam to, z moim kolegą jeździmy, naprawdę jest dobry człowiek, nie chcę mieć innego wspólnika jak jego. Ale kiedy ja sam gdzieś jeżdżę i coś w terenie jestem, to ja szybciej to załatwiam, aniżeli nas nic nawet dwóch. Dlatego, że Rysiu co jakiś czas musi zatrzymać i zapalić po prostu. I musi zapalić. Już naprawdę, wiecie, jak to ten czas, niby nic, niby ten papierus, nie wiem, czy 5, czy 7, nigdy nie patrzę na zegarek. Ale jest niewolnikiem tego. Rzuca od kilku lat. Ale i tak samo inne rzeczy. I nie wiem, czy on chwilowo daje to jakąś, czy to daje jakieś, nie wiem, chyba nie wiem, nawet nie wiem, czy to daje jakieś zadowolenie, jakieś szczęście, ciągnięcie na przykład tego papierosa. Ale jakie konsekwencje są tego, prawda? Jakie są konsekwencje? Już. Drodzy, my jesteśmy od tego wolni, ale to jest ta wąska droga, gdzie ona wymaga posłuszeństwa, przestrzegania Bożych praw. Niewielu tą wąską drogą idzie. I są dwie, drodzy, grupy ludzi. Nie ma trzeciej grupy ludzi. To jest, też musimy sobie uzmysłowić. Są dwie grupy ludzi. I my dzisiaj jesteśmy dwoma grupami ludzi. Daj Boże, żeby to była jedna grupa ludzi. Jedna grupa naprawdę idzie szeroką drogą, a druga idzie wąską drogą. I co jest najbardziej w tym wszystkim tragiczne, że nikt nie myśli, dokąd ta droga prowadzi. Kiedy wybieramy się w jakąś drogę, czy autobusem, czy swoim samochodem, pociągiem, czy nawet samolotem, czy wsiadamy obojętnie do jakiego, bylakiego pociągu, czy bylakiego samolotu, czy autobusu i nie interesuje nas nawet, gdzie ten środek lokomocji nas zawiezie? Czy zdarzyło nam się tak postąpić? Wsiąść, nie wiem, gdzieś jadę. Zdarzyło nam się? No przecież my, każdy podróżujący wie, gdzie chce jechać. I dla niego to jest bardzo istotne. Dzisiaj nawet kiedy dzieci wyjeżdżają, jest okres wakacyjny, to nawet rodzice się na tyle troszczą, że powiadamiają policję, która policja przyjeżdża i sprawdza te autokary od strony technicznej, już nie mówiąc o tym, gdzie on ma jechać, ale od strony technicznej, jaki kierowca, czy trzeźwy, jaki tak jest dzisiaj, to tak mocno się człowiek, powiem, i trapi, i troszczy o to, prawda, aby do tego celu dojechać. Aby do tego celu dojechać. Obojętnie, jaki on jest. Ale wiem, że to jest cel. A dzisiaj ludzie idą szeroką drogą i nie zastanawiają się, co jest na końcu tej drogi. Prawda? Nikt się nie zastanawia, a nawet nie chce. Jakoś to będzie. A są dwa cele. Słowo Boże mówi, są dwa cele, prawda? Jedna droga wiedzie na wieczne zatracenie. A druga droga wiedzie do wiecznej chwały, do Królestwa Niebieskiego. I człowiek nie zastanawia się, naprawdę, jaką drogą idzie. Nie chce się zastanowić. A wręcz przeciwnie, doskonale, myślę, wie, jaką drogą idzie. Bo jeżeli idziesz tą drogą, że ci jest wszystko wolno, że Słowo Boże tak, ale moja interpretacja jest zupełnie inna, tłumaczysz sobie wszystko, że mi na wszystko jest tak naprawdę wolno, no to nie ma siły, idziesz szeroką drogą. Nie idziesz wąską drogą. Na wąskiej drodze jest zupełnie, zupełnie inaczej. Ale człowiek nie chce się nad tym zastanawiać. Woli wybierać tą szeroką drogę, która wiedzie na zatracenie, bo Słowo Boże mówi, niewielu jest takich, którzy idą tą wąską drogą. Jakże to jest takie smutne i takie dziwne, że człowiek świadomie wybiera szeroką drogę. Nie chcą wejść na tą wąską drogę. A na tej drodze, drodzy bracia i siostry, to jest Boże prawo, to są Boże przykazania. I koniec tego jest jakże wspaniały. Nie chcemy być, powiem, wychowywani. Człowiek nie chce tego. Wychowanie to takie, będę cię wychowywał, prawda? Trudne to jest do... Może dzieci to owszem, ale już jak jestem dorosły, kto mi cokolwiek może powiedzieć? Kiedyś babci rozpieszczały dzieci, się mówiło, jak babcia czy dziadek opiekowali się dziećmi. Dzisiaj chyba jest odwrotnie, to dzieci, babcia i dziadek bardziej chyba rygorystycznie wychowują wnuki, niżeli sami rodzice. Każdy jakby boi się tego słowa wychować. Ale Bóg, Boża miłość, drodzy, nie jest ślepa i to jest takie piękne w tym wszystkim. Bóg nas kocha naprawdę taką prawdziwą Bożą miłością i tego też od nas chce nauczyć, abyśmy my też taką miłością kochali. Nie tylko swoje dzieci, nie tylko mąż, żona, ale na tej wąskiej drodze my mamy miłować bliźnich, przede wszystkim domowników wiary, a i też bliźnich. Na tej wąskiej drodze, drodzy bracia i siostry, jeżeli słabniesz, jeżeli to jest wąska droga, jeżeli idziesz i ktoś słabnie, nie miniesz go, ale pomożesz mu. Będziesz się za nim modlił. Powiesz mu, słuchaj bracie, słuchaj siostro, tak i tak, nie powinieneś tak. To jest innymi słowy wziąć kogoś za rękę i poprowadzić do przodu. To nie jest takie, te brzydkie słowo napomnienie, jak każdemu to, nie, to jest w miłości. Brat Baweł zawsze mówił, wujek Baweł mówił, w miłości braterskiej. W miłości braterskiej. Tej prawdziwej miłości. Czy chcemy wejść, może już wyszliśmy, daj Boże, że wszyscy weszliśmy, że część z nas, większość z nas wyszła, to przez tą ciasną bramę, wchodźcie przez ciasną bramę, albowiem szeroka jest brama i przestronna droga, która wiedzie na zatracenie, ale wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą, ale wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą, ale niewielu jest tych, którzy chcą wejść przez wąską bramę, którzy i chcą iść tą też wąską drogą, ale ta wąska droga wiedzie do wiecznej radości, do nieba. Drodzy, zdążajmy, powiem, i badajmy siebie. Dawid chyba w jednym z psalmów mówi, czyż nie, Boże, przeszpieguj mnie, czyż nie kroczę drogą zagłady. Taki Dawid, taki mąż Boży według serca Bożego, mówi i modli się i mówi, Boże, przeszpieguj mnie, czy czasami nie zboczyłem, czy czasami właśnie nie idę tą szeroką drogą, czy czasami nie zszedłem. Myślmy o tym. Sprawdzajmy. Pozwólmy Bogu, aby Bóg przeszpiegował nasze serca, nasze życie. Czy nie idę drogą zagłady? Są dwie drogi, dwie grupy ludzi i dwa cele. Dałby Bóg, aby ten nasz cel, do którego my zmierzamy, był to cel wiecznego królestwa z naszym Panem. Amen.